Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem, przypomnę, jest dr Damian Szacawa z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o szwedzkiej akcesji do NATO. Szwecja 7 marca stała się 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie doktorze, Szwecja, kraj wysoko rozwinięty gospodarczo, dziś no, na pewno rozwija, czy jak niektórzy mówią, odbudowuje swoje siły zbrojne. Co ten kraj ma do zaoferowania NATO?
To zależy oczywiście od tego, na jakim poziomie będziemy rozmawiać. Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na no chociażby wielkość armii szwedzkich sił zbrojnych, no to zwłaszcza w kontekście armii lądowej, to nie są to duże siły, dlatego że Szwedzi przez lata no oszczędzali dość znacząco na swoich wydatkach na obronę. To skutkowało tym, że ich obecny poziom przygotowania, poziom wyposażenia, ale również liczebność armii lądowej jest znacznie niższy niż miało to miejsce chociażby pod koniec zimnej wojny. I tak jak pan redaktor zauważył, są w trakcie odbudowywania, modernizują swoje siły lądowe. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o armię szwedzką, z kolei to jest marynarka wojenna i tutaj Szwedzi dysponujący no, po pierwsze 4 okrętami podwodnymi, po drugie produkujący 2 nowe okręty Blekinge, ten pierwszy bardzo ciche, które są przystosowane do działania w specyficznych warunkach Morza Bałtyckiego. To jest niewątpliwie coś, co znacząco podnosi możliwości NATO w regionie, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw do Finlandii, czy też do państw bałtyckich, a więc sprawowania kontroli nad szlakami żeglugowymi. Jeśli chodzi o lotnictwo, no to tutaj Szwedzi również dysponują znaczącym potencjałem, bo to jest blisko 100 samolotów JAS-39 Gripen w wersji C i D, również modernizowanych do nowej wersji, do wersji AF, czyli jedno- i dwuosobowej. I to są te elementy, które Szwedzi tak na pierwszy rzut oka wnoszą. Niemniej ważne są jej doświadczenia, jeśli chodzi o przeciwdziałanie cyberzagrożeniom, a więc ta domena cyberbezpieczeństwa i tutaj szwedzkie doświadczenia są równie istotne.
I wszystko to, co jakby dotyczy tej sfery najnowszych technologii, to...
A to jest oczywiście konsekwencja, no bo może to nie zabrzmiało, ale zarówno marynarka, jak i siły powietrzne, jak i wojska lądowe, one w dużej mierze korzystają z systemów, z techniki wojskowej, która no, jest produkowana na terytorium Szwecji. Szwecja, która przez 200 lat była neutralna między innymi dlatego, że była w stanie obronić swoją neutralność. No i tutaj konsekwencją, albo być może niektórzy mówią takim paradoksem w przypadku Szwecji, było to, że Szwecja jest jednym z większych eksporterów uzbrojenia, jeśli popatrzymy sobie na państwa europejskie. Wspomniane Gripeny, to jest jedna rzecz. Produkcja okrętów podwodnych, to jest druga rzecz. Armatohaubice Archer, które widzimy chociażby na Ukrainie, to jest kolejna rzecz. Tak? Jest tutaj cały szereg samoloty wczesnego ostrzegania, które nawet zakupiła Polska. Granatniki Carl Gustav, więc no mamy tutaj szereg naprawdę uzbrojenia, które sprawdza się, tak? Które jest pokazywane na polach na polach bitwy w Ukrainie.
Z którego zresztą chyba nawet sami Węgrzy, tak sceptycznie podchodzący do tej akcesji,
to
korzystają
prawda.
I kupują.
To prawda, oczywiście tak.
I jeszcze do tego myślę, że warto dodać, że w tym roku wydatki Szwedów na obronność przekraczają już, zdaje się, 2% PKB, czyli mówimy tutaj o tej granicy, którą państwa NATO w ramach sojuszu sobie wyznaczyły. Nie wszystkie państwa tej zasady przestrzegają, ale akurat tutaj z tym problemu Szwedzi nie mają i też jakby to wybrzmiało w wystąpieniach choćby szefa szwedzkiej dyplomacji w takim swoistym expose, które wygłosił z okazji właśnie akcesji szwedzkiej do NATO.
No to prawda, aczkolwiek to była dość długa droga do tych 2% i co ważne, ta droga została przyspieszona, ponieważ początkowo Szwedzi wcale nie zakładali, że będą przeznaczali te 2% tak szybko. Tak? Zakładali, że to będzie 2026, być może 2027 rok. Tymczasem no, wydarzenia w Europie Wschodniej, konkretnie toczące się w dalszym ciągu wojna przecież na Ukrainie, no to jednak zmusza Szwedów do pewnej zmiany swojego obranego kursu. No to też jest chociażby widoczne w tym, że Szwedzi planują pewne rzeczy w perspektywie kilkuletniej, zwłaszcza jeśli chodzi o swoją strategię obronną. No i na przykład kilka miesięcy temu postanowili o tym, że przyspieszą prezentację nowej strategii, która miała początkowo obowiązywać od 2026 roku, a będzie zaprezentowana w połowie, czy też pod koniec kwietnia tego roku i ma obowiązywać od 2025 roku. A więc te nowe uwarunkowania, czyli członkostwo Szwecji w NATO plus cały czas trwające walki na Ukrainie, jednak stanowią dość dużą zmianę, jeśli chodzi o to, co wpływa na politykę bezpieczeństwa Szwecji.
Tym bardziej, że Szwecja, i to też padło jakby wśród swoich priorytetów w najbliższych tych wojskowych, militarnych, to jest właśnie wsparcie wojskowe, no, pozapolitycznym oczywiście i finansowe Ukrainy.
No, tak, to jest stały element polityki, konsekwentnie podkreślany, czy to przez poprzedni rząd w Szwecji, czy też obecny, bo to też być może nie padło, a warto to zaznaczyć jednak, że wniosek Szwecji o członkostwo w maju 2022 roku składał rząd centrolewicowy, a ostateczne przypieczętowanie nastąpiło zarządu centroprawicowego, więc ta pewnego rodzaju kontynuacja w polityce zagranicznej i tożsame priorytety są jak najbardziej widoczne i to samo dotyczy tak na dobrą sprawę wsparcia dla Ukrainy, wsparcia humanitarnego, ale również przekazywania konkretnej pomocy wojskowej.
Porozmawiajmy jeszcze, no właśnie, to wspomniał Pan o tym, o ważnej gałęzi szwedzkiej gospodarki, jaką jest bez wątpienia przemysł zbrojeniowy. Zdaje się, w pierwszej dwudziestce Szwedzi znajdują się, jeśli chodzi o eksport uzbrojenia. W ostatnim czasie dla Europy Środkowo-Wschodniej także ma być jakby ten element ważny. No właśnie znaczenie przemysłu zbrojeniowego dla naszej części Europy, dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jak pan by dzisiaj ocenił?
Znaczy, no oczywiście Szwecja znajduje się wysoko w tych rankingach, tak? Według danych SIPRI, czyli tego sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, była 13. największym eksporterem uzbrojenia na świecie. Część z tego uzbrojenia trafia do państw Europy Środkowej. To jest zwłaszcza Węgry i Czechy są takim istotnym przykładem. One znajdują się w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o kierunki eksportu szwedzkiego, zwłaszcza wspomniane samoloty Gripen, od których Czesi odchodzą i tutaj pojawia się również szansa i możliwość przekazania tych samolotów w przyszłości Ukrainie. Na przykład to też warto o tym pamiętać, na co Szwedzi muszą wyrazić zgodę i na co wyrażą zgodę, dlatego że no, Ukraińcy piloci są też między innymi szkoleni do walki tymi samolotami. Kolejna rzecz to są oczywiście wozy bojowe CV-90, które już zostały zakupione przez Czechy, przez Republikę Czeską i przez Słowację. One będą dostarczane w kolejnych latach, więc ten udział szwedzkiego eksportu uzbrojenia będzie tylko rósł. One są również na użytkowaniu przez wojska Estonii. Szwedzi zapowiedzieli w styczniu tego roku, jeszcze zanim nie weszli do NATO, że od stycznia 2025 roku będą na zmianę z Duńczykami wspomagali batalion w ramach natowskiej misji wzmocnionej, wysuniętej obecności na Łotwie, tej grupy dowodzonej przez Kanadę. No wreszcie w przypadku Polski, no to wspominaliśmy o samolotach wczesnego ostrzegania SAP 340, czy też no, w ostatnim przypadku o granatnikach Carl Gustav, które mają zrewolucjonizować uzbrojenie w polskiej armii.
Stricte przemysł zbrojeniowy to jedno, ale jak pisze pan także we wspomnianym już wcześniej komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, dla państw Europy Środkowej i Wschodniej interesujące mogą być szwedzkie rozwiązania w zakresie obrony cywilnej, bezpieczeństwa cybernetycznego i wzmacniania odporności społecznej. Co to znaczy?
No to znaczy, że jeżeli sobie popatrzymy na bezpieczeństwo, no to my mówimy dużo na temat tego twardego bezpieczeństwa, prawda? Czołgi, samoloty, armatochaubice, no to są potężne maszyny. Tymczasem, jeśli sobie spojrzymy tak naprawdę, co decyduje o tym, że my się czujemy jako obywatele bezpieczni, no to nie jest oczywiście tylko i wyłącznie wyposażenie naszego wojska i to, czy mamy, jak sprawnych mamy żołnierzy, ale również to, czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej. A więc te wszelkie rozwiązania dotyczące no chociażby schronów, dotyczące...
No z tym mamy problem w Polsce, co ostatnio nawet wytknęła Najwyższa Izba Kontroli.
Prawda? No to prawda, ale to wcale nie znaczy, że no, dość długo chowaliśmy głowę w piasek, jeśli chodzi o te kwestie. Tak naprawdę to jest najwyższy czas, najlepszy moment na to, żeby się no, w końcu zmierzyć z tym wyzwaniem, bo tak naprawdę my nie wiemy, ile mamy czasu do potencjalnej kolejnej eskalacji tego konfliktu.
To czego możemy się od Szwedów w tym zakresie nauczyć?
No może od Szwedów i od Finów, bo Szwedzi uczą się od Finów pewnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa całkowitego, czyli powiązania tego nordyckiego modelu państwa opiekuńczego z taką szeroką, rozbudowaną funkcją redystrybucyjną, z zapewnieniem odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, czyli władz zarówno centralnych, władz samorządowych, agencji, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i odpowiedzialności poszczególnych osób. Czyli możemy, tak naprawdę my musimy stworzyć podstawy do naszej ustawy o obronie cywilnej. No i tutaj kwestie dotyczące zarówno jej finansowania, jak i wyposażania chociażby nowych budynków w schrony, przygotowania służb, przeprowadzenia ćwiczeń, wprowadzenie pewnego elementu z zakresu rozpoznawania fake newsów, dezinformacji, czyli tych rzetelności komunikatu, który do nas dociera także dla uczniów w szkołach podstawowych, to jest coś, z czego znani są i Finowie, i Szwedzi. Więc to jak najbardziej z tego możemy korzystać. Musimy po prostu adaptować te rozwiązania, które są tam na północy Europy, do naszych polskich uwarunkowań, pamiętając o tym, że no w naszym przypadku sytuacja jest znacznie gorsza, bo jednak przez ostatnie kilkadziesiąt lat no my bardzo mocno zaniedbaliśmy te kwestie.
Więc bezpieczeństwo to nie tylko ten aspekt militarny, ale także oczywiście prawny, ale także edukacyjny, czego należy się uczyć od naszych północnych sąsiadów z drugiej części Morza Bałtyckiego. Porozmawiajmy, panie doktorze, bo mówiliśmy o decyzjach władz, o decyzjach rządów, które się zresztą zmieniły w Szwecji. Natomiast jak wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oceniają Szwedzi, ocenia społeczeństwo? Jakie jest poparcie społeczne dla tej decyzji dotyczącej wejścia do NATO?
Poparcie utrzymuje się na wysokim poziomie, więc ono oczywiście ewoluowało w momencie, gdy Rosja czyniła postępy na Ukrainie. Te obrazki, które przyczyniły się wtedy do złożenia tych wniosków, czyli obrazki, informacje docierające z Buczy, z Irpinia, to jest coś, co popchnęło wtedy Szwedów do takiego zdecydowanego poparcia, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. I tutaj znaczącym elementem, symbolem, no to była zmiana polityki Partii Socjaldemokratycznej, największej partii, jeśli chodzi o szwedzki system polityczny. To nie jest też tak, że no, wszystkie partie cieszą się tak jednakowo z członkostwa Szwecji w NATO, ponieważ no, przynajmniej dwie partie, czyli partia Lewicy i partia Zielonych, no, pozostaje, nie chcę powiedzieć, że sceptyczna, ale pozostaje no, pod takim zastanawia się tak naprawdę, co to będzie oznaczało na przyszłość dla Szwedów, zwłaszcza w kontekście chociażby możliwości transportu broni nuklearnej przez terytorium Szwecji, zwłaszcza w kontekście potencjalnej możliwości rozmieszczenia stałej obecności wojsk natowskich na terenie Szwecji. I to jest coś, z czym Szwedzi będą musieli się zmierzyć, aczkolwiek no, nie ma tutaj przeciwstawienia wskazań, czy też nikt nie podważa w tym momencie tej decyzji o wejściu Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ nawet te dwie partie w momencie, gdy decyzję podejmował Riksdag w 2022 roku,
czyli parlament
szwedzki. Oczywiście parlament szwedzki, to one nie były przeciw, no nie popierały, nie uważały, że ta zmiana tej sytuacji bezpieczeństwa jest wystarczającym argumentem za tym, żeby Szwecja przystępowała do NATO, ale teraz skoro Szwecja już jest w NATO, no to nie oznacza, że Szwecja powinna z tego członkostwa zrezygnować. Natomiast Szwecja powinna wykazywać się, jak oni to określają, no przywiązaniem do swoich wartości. Powinna być państwem, które będzie pokazywało, że sojusz oparty jest na tych samych wartościach, że to nie jest tylko i wyłącznie obrona kolektywna, ale to jest również zaufanie pomiędzy narodami, które jest podstawą do tego, że będą sobie wzajemnie pomagać w przyszłości.
Czy ten sceptycyzm no właśnie w partii Lewicy i partii Zielonych, on przekłada się rzeczywiście na sceptycyzm społeczeństwa szwedzkiego? No bo jak czytam, że no różne są oczywiście badania opinii publicznej, ale to jest kilkanaście, może nawet do 20% społeczeństwa szwedzkiego, no jest krytyczne albo może nawet przeciwne, czy sceptyczne tej decyzji.
No to jest oczywiście, to odpowiada mniej więcej poparciu, które te dwie partie mają w parlamencie i to jest tego rodzaju proporcja, kilkanaście, nie więcej niż 20%. To nie jest sprzeciw, tylko to jest raczej zauważenie tego, że albo w zasadzie obawa, bo to oczywiście mówimy o przyszłości, obawa tego, na ile członkostwo Szwecji w NATO było okupione pewnymi koncesjami, które poczynił rząd, nieformalnymi, który na przykład będzie zmuszony teraz do rezygnacji z krytyki niektórych, postępowania niektórych państw, jeśli chodzi o praworządność czy prawa człowieka. No zwłaszcza tutaj to było dość istotne w kontekście Turcji i Węgier. Więc to są te elementy. Natomiast no nie jest tak, że Szwedzi są przeciwni.
I też jakby chcąc wzmocnić ten przekaz, w Szwecji wystartowała taka rządowa kampania na temat NATO, no, która ma no, z jednej strony, jak rozumiem, przeciwdziałać, znaczy zachęcać czy zmieniać te postawy, a z drugiej strony też przeciwdziałać dezinformacji na ten temat w tym kraju, bo ona też się pojawia, prawda?
No to jest niestety element naszych czasów, w sensie dezinformacja i ta domena informacyjna tego, jak są odbierane poszczególne decyzje, to ma wpływ na tak naprawdę na konkretne działania, również w kontekście udzielania pomocy, wiarygodności przyjętych zobowiązań. Tutaj Szwedzi na szczęście są dość klarowni, jeśli chodzi o komunikaty, które wysyłają za granicę. Nikt nie podważa w tym momencie zobowiązań Szwecji. Zauważane jest co prawda to, że no, wejście Szwecji do NATO będzie oznaczało, czy też będzie wymagało pewnego rodzaju zmiany w sposobie myślenia, dlatego że szwedzka armia do tej pory była skupiona dość mocno na obronie własnego terytorium. To nie była armia, która polegała na obronie sojuszniczej, czy też na obronie kolektywnej, więc to przejście od obrony własnego terytorium do również wykonywania zobowiązań płynących z NATO, płynących z przyjętych planów obrony dla poszczególnych terenów, terytoriów NATO, to jest niewątpliwie wyzwanie, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, również i my.
I jak z tego wyzwania będzie realizować to wyzwanie, będzie Szwecja? No oczywiście czas pokaże. Myślę, że także będzie to okazja do kolejnych rozmów w tej sprawie. Tymczasem bardzo dziękuję dr Damian Szacawa z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.